koty i inne kłopoty.
Zaledwie dwa dni temu media poinformowały nas o kolejnym wypadku z udziałem psa. W piątek 22 maja 13-letnia dziewczynka wyprowadzała na spacer psa rasy Amstaff, który dotkliwie pogryzł dwójkę dzieci. Co szokuje w tym zajściu, to fakt, że pogryzienia były dwoma osobnymi zdarzeniami, które nastąpiły prawie tuż po sobie. 61 8 654 654. Audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie pytania dotyczące audycji oraz dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie 61 8 654 654. Natomiast jeśli macie pytania niezwiązane z audycją dotyczące jej prowadzenia lub też jakiekolwiek uwagi i przemyślenia, proszę je kierować na moją stronę na Facebooku Psy, Koty i Inne Kłopoty, by nie zajmować też czasu antenowego. Jak wyglądały felerne wydarzenia, w wyniku których dwójka dzieci trafiła niestety do szpitala? Pierwsze zdarzenie miało miejsce około godziny 13. Nastolatka przywiązała psa do ogrodzenia placu zabaw. Do zwierzęcia niestety podszedł chłopiec, który chciał je po prostu pogłaskać. Natomiast pies dotkliwie pogryzł go w twarz i rękę. Dziewczyna szybko odwiązała psa i uciekła z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała ją niestety dopiero po drugim wydarzeniu, gdzie wyprowadzająca kolejny raz na spacer psa 13-latka nie była w stanie utrzymać Amstaffa, a więc psa o wadze mogącej dochodzić nawet do 40 kg, który pociągnął ją w stronę szczeniaka przechodzącej nieopodal innej dziewczynki. Właścicielka szczeniaka chciała w strachu wziąć swojego psa na ręce, próbując uchronić go przed atakiem agresora. Niestety Amstaff natychmiast zaatakował 11-latkę, dotkliwie raniąc ją w policzek. Tak jak już wspominałam, obydwoje dzieci trafiło do szpitala, a pies wylądował na dwutygodniowej kwarantannie. Warto dodać, że Amstaff trafił też do rodziny zaledwie 3 dni wcześniej. Jego pochodzenie nie jest znane mediom. Kto zawinił, słuchajcie? W pierwszej kolejności oczywiście zawiniła osoba, która spowodowała u psa agresję wobec dzieci. Nie zapewniając mu odpowiednich szkoleń, konsultacji behawioralnych, a więc pierwsi właściciele tak naprawdę zwierzęcia. Jako drugą wina ponosi osoba, która wydała agresywne, niebezpieczne zwierzę, szczególnie do domu, w którym jest dziecko. Psy niebezpieczne nie powinny być poddawane procesowi adopcji. Takie zwierzęta powinny mieć zapewnione terapię behawioralną, która w przypadku silnie agresywnych zwierząt tak naprawdę nigdy się nie kończy. Z takim psem trzeba pracować do końca jego życia. Jedyną opcją tak naprawdę adopcji w takim wypadku po takiej terapii jest odpowiedzialna, dorosła, silna osoba, najlepiej przeszkolona i potrafiąca pracować z trudnym psem. Osoba, która będzie w stanie dalej prowadzić terapię, i też taka, która będzie potrafiła zapanować nad emocjami zwierzęcia. Z drugiej strony, jako behawiorysta pracujący z psami właśnie też adoptowanymi z różnych miejsc, wiem, że niestety bardzo często informacje ze strony osoby próbującej znaleźć psu nowy dom są przekłamane. Promuje się psa jako przyjacielskiego, jako bezpiecznego w 100% podopiecznego, który wspaniale wpasuje się w rodzinę. Tymczasem po paru godzinach okazuje się, że zwierzę ma głęboko zakorzenione problemy behawioralne, z którymi właściciel pozostaje sam sobie, często nie otrzymując żadnego wsparcia finansowego w leczeniu behawioralnym przygarniętego psa. Niestety, takie zachowania ze strony osób zajmujących się adopcją powodują niechęć ludzi do przygarnięcia psa ze schroniska, czy też fundacji, albo jakiejkolwiek innej organizacji. Nawet takiej, która jest, słuchajcie, rzetelną organizacją, podającą prawdziwe informacje o swoich podopiecznych. I oczywiście najbardziej na tym cierpią bezdomne i łagodne psy, które przez takie sytuacje mają coraz mniejsze szanse na adopcję. Czy nie byłoby o wiele prościej, gdyby organizacje podawały prawdziwe informacje na temat swoich podopiecznych? Zaraz po osobie, która wydała psa nowym przewodnikom, zawinili oczywiście właściciele tej 13-latki. Zaraz o tym opowiem, ale tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry. Krzysztof z tej strony. Przysłuchuję się tej audycji i tak się zastanawiam.
Tak?
Ja zauważyłem jedną rzecz. Prawo w tym kraju, jeśli chodzi o psy, jest w ogóle egzekwowane.
Dokładnie.
Pies powinien mieć kaganiec. Nie wiem, jakim cudem może pies pogryźć człowieka. To jest raz. I ten kaganiec nie może być metalowy. To nie może być taka siatka. Bo ja słyszałem o takich numerach, że pies potrafi takim kaganiecem zrobić więcej szkód, jak nawet pogryźć, bo to są druty. A są specjalne kagańce skórkowe takie. Dlaczego te psy nie mają? Za brak kagańca, jak ktoś wychodzi z psem, to dla mnie powinna być kara 10 tysięcy. Minimum.
Dobrze.
I to 7 dni do zapłaty, a jak nie, to komornik. Bo, bo proszę panią, proszę to wytłumaczyć teraz tym dzieciom i ich rodzicom.
Dokładnie. Ma pan świętą rację i też o prawie będziemy mówić, także zachęcam pana do, panie Krzysztofie, do pozostania na antenie i bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Tymczasem mamy kolejny telefon, albo nie, już ktoś się rozłączył, nie zaczekał, dobrze, albo jednak dzwoni. Tak, słucham.
Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry.
Przepraszam, że tak powiem, ale ten kaganiec bym temu panu założył, bo ja jestem przeciwny, jeżeli chodzi o kagańce, zakładanie psom. Wracając do ras niebezpiecznych, panie redaktor, powinno to być ustawowo. Słyszałem, że coś niby jest takiego, że
tak.
Na psy ras niebezpiecznych, czyli Stafford, Pitbull i tak dalej, Doberman, Rottweiler, powinny być po prostu ludzie, którzy biorą te psy, powinni mieć badania psychologiczne. I tak samo te psy powinny być wydawane z hodowli.
Tak.
Bo u nas to w naszym kraju to po prostu rozmnażamy te pieski. Widzimy na Facebooku, że tam się szczeni jakiś piesek. Pani twierdzi, że to są jej dzieci. A te psy za miesiąc sprzedaje. Ja jej zadaję pytanie, jeżeli ona twierdzi, że to są dzieci, a dzieci się nie sprzedaje. Jest wielka odraza. Mhm. Więc powinny być te pieski niestety rejestrowane, a my naprawdę coraz częściej widzimy, jak takie typy zakapturzone chodzą z tymi psami. No w sumie powiem tak, no może bym przyznał rację panu, który dzwonił przed chwileczką, że kagańce tak, ale tylko dla tych ras niebezpiecznych.
Tak,
chociaż,
tak. Mhm.
Chociaż zjamnika możemy zrobić psa zabójcę, więc panie redaktor, nie ma, to zależy od właściciela psa. Jeżeli on ma normalną psychikę, to i pies będzie normalny, moim zdaniem.
Tu się zgodzę.
Tak, dokładnie, miałem kilka piesków, ale naprawdę prosiłbym, żeby po prostu może też policja zwracała na to uwagę, bo wie pani, no taka paniusia 40 kilo, przepraszam, że tak mówię, wyjdzie z takim niebezpiecznym psem, który waży 40 kilo, tak jak pani mówiła, no ona nie jest w stanie go utrzymać tak samo dziecko.
Dokładnie.
Tak? Więc policja powinna na to zwracać też uwagę. No jeżdżą, patrolują, znają małe miejscowości i widzą, kto jakiego pieska ma. I to później są właśnie tego typu problemy, że taki pies zaatakuje dzieci, bo on to ma tą agresję, można powiedzieć, we krwi. Ale też znam pana, który miał pitbulla i dziecko 2-3-letnie bawiło się z tym psem. Mój brat chciał zobaczyć, jakie ma uzębienie, wsadził mu rękę do pyska. Ten pies nic nie zrobił, więc mówię, to zależy od ułożenia pieska. I od człowieka, tak, w jakim środowisku się ten pies też wychowuje, prawda?
Tak jest.
Nie, ale mówię, no trzeba nałożyć tutaj uwagę na to, komu się tego pieska po prostu
tak
sprzedaje, bo zwierzę nie jest winne. W 100% zwierzę nie jest winne. Zdarzy się, że człowiek ma z psychiką problemy, tak samo jakiś tam na 1000, na 1000 zwierząt też się takie urodzi.
Więc zgadzam się z panem.
Nasze państwo powinno troszeczkę wziąć to pod uwagę. Państwo, którzy tworzą te prawo, wtedy mi się wydaje, tak samo hodowle, rozmnażanie, to wszystko powinno być rejestrowane.
Tak jest.
Hodowli i wtedy mamy wszystko czarno na białym.
Tak.
Oto moje zdanie.
Bardzo panu dziękuję. To było bardzo ważne zdanie. Pozdrawiam pana również serdecznie. Tak jak pan mówi, kagańce nie są potrzebne dla wszystkich psów, natomiast prawo ustaliło, nasze państwo i prawo, które ustala prawo, po prostu zadecydowało, że psy ras niebezpiecznych wymienionych w konkretnym artykule powinny ten kaganiec nosić i o tym też będziemy dzisiaj mówili. Na chwileczkę odchodzimy od tych telefonów. Widzę, że telefony się rozdzwoniły. Zaczekajcie chwilkę. Ja też chciałabym troszeczkę o tym opowiedzieć. Może wam się zaraz to wszystko też rozjaśni. Pozwólcie, że dokończę moje zdanie na temat właśnie tego, kto zawinił, dlaczego zawinił. Będę mówić też o prawie, będę mówić też o tym, czy dziecko na psa na spacer powinno wyprowadzać i jak taki spacer dziecka z psem powinien ewentualnie wyglądać. Tak już sobie powiedzieliśmy, że główną winę ponosi osoba, która stworzyła, można powiedzieć, wykreowała psychikę tego psa, który jest teraz niestety psem niebezpiecznym. Potem zawiniła osoba, która oddała tego psa rodzinie z dzieckiem. No a zaraz po osobie, która wydała psa nowym przewodnikom, zawinił sam właściciel, a więc rodzice 13-latki, którzy adoptowali dla dziecka psa rasy bardzo trudnej, ze skłonnością do zachowań agresywnych, a w dodatku pozwolili córce wyjść z nim samodzielnie na ulicę. Nie poinformowali też córki, jak powinna wyglądać odpowiedzialna opieka nad psem na spacerze. Ja sama zadaję sobie pytanie, co takiego zadziało się w głowie tych dorosłych ludzi, którzy spośród kilkuset ras adoptowali dla małoletniej córki akurat tę, która jest tak bardzo nieprzewidywalna. Niestety tutaj nasuwa się kolejny stereotyp, o którym też mówił pan Darek. Jakoby adopcja tego typu psów była podyktowana chęcią nabycia szacunku wśród sąsiadów, bo przecież widok osoby z dużym i dla wielu osób strasznym z wyglądu psem powoduje co najmniej niemiły uścisk w żołądku. No i niestety tutaj znowu przez tak skrajne sytuacje obrywają osoby odpowiedzialne, osoby, które są miłośnikami tych ras, a jednocześnie odpowiedzialnymi przewodnikami posiadającymi zrównoważone psy z odpowiednich hodowli. Psy ras TTB, a więc terierów typu bull. Ludzie komentujący tego typu zdarzenia nie pozostawiają również suchej nitki na psach, które nie są winne całemu zdarzeniu. Pamiętajmy, zwierzęta nigdy nie czują się bezpiecznie, kiedy są wyprowadzane przez dzieci. A dlaczego? O tym powiem w dalszej części audycji. Dodatkowo, słuchajcie, osoba, która nie jest w stanie utrzymać psa, nie powinna móc go wyprowadzać. Jeśli optymistycznie stwierdzimy, że pies miał 30 kg wagi, to był on około 10, może 15 kg lżejszy od przeciętnej 13-latki. Pies o takiej masie mięśniowej jest parokrotnie silniejszy i nie ma możliwości, żeby tak małe dziecko było w stanie go utrzymać. Ostatnia na liście winnych jest oczywiście osoba wyprowadzająca psa, czyli 13-latka, która poprzez swoje nieodpowiedzialne zachowanie na spacerze, a więc zatajenie pierwszego pogryzienia, ucieczkę z miejsca wypadku i doprowadzenie do kolejnego kontaktu z innym dzieckiem spowodowała uszczerbek na zdrowiu dwóch osób. Oczywiście, można spekulować nad tym, co ma w głowie 13-letnie dziecko, ponieważ jej zachowania było kwestią wychowania przez rodziców. Natomiast też nie można całkowicie go uniewinnać. Z punktu widzenia prawa oczywiście winni są tylko i wyłącznie rodzice i to oni będą ponosili odpowiedzialność finansową za szkody poczynione przez Amstaffa. Pies nie jest winny w tym wydarzeniu. Ponieważ do swoich zachowań został zmuszony. Zmuszony przez błędy obecnych oraz wszystkich poprzednich właścicieli. Teraz pora na krótką przerwę, a tuż po niej opowiem właśnie o tych kwestiach prawnych, jeżeli chodzi o wyprowadzanie psa na spacer.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą opowiedziałam wam o przypadku 13-letniej dziewczynki, która kilka dni temu w Legnicy wyprowadzała dużego psa na spacer i w wyniku braku kontroli zwierzę pogryzło dwójkę dzieci. W przerwie miałam też telefon od pana Marcina, którego brat zajmował się psem właśnie, rottweilerem, a więc psem obronnym. No i pan Marcin słusznie stwierdził, że dla takiego psa trzeba mieć czas. Że to nie jest tak, że my sobie takiego pieska trudnej rasy weźmiemy i będzie on naszą maskotką w domu. Ja się z panem Marcinem w 100% zgadzam. Taki pies potrzebuje też osoby o silnym charakterze, ponieważ osoby, która będzie się z nim po prostu będzie go traktowała tak jak dziecko, też słuchać nie będzie. Omówiony w każdym razie przeze mnie przypadek może wydawać się, słuchajcie, bardzo skrajny, ale też bardzo odosobniony. Natomiast u nas w Poznaniu, w okolicach podobne sytuacje dzieją się codziennie. Często pod naszymi oknami, a my jako obcy, jako przechodnie, jako sąsiedzi nie reagujemy. Wielokrotnie widzimy dziecko, dziecko sąsiadów, dziecko obce, ze średnim lub dużym psem, które pod wpływem jego siły lata jak chorągiewka na wietrze, albo zupełnie nie panuje nad nas zachowaniem psa. Natomiast my, czy my reagujemy? Nie, bo uważamy, że to nie jest nasza sprawa. Niestety inna kwestia jest taka, że dziecko, które ma pozwolenie od rodzica, czyli od swojego mentora, na wyprowadzanie psa, nie będzie słuchało rad obcych osób, ponieważ w domu znowu zostanie naprostowane przez opiekunów i wręcz my, jako osoba zawracająca uwagę, zostaniemy przez nich porządnie obsmarowani. Napisała do mnie wczoraj m.in. pani Magdalena, która opisuje problem ze swojej miejscowości. Pisze: u mnie pod Poznaniem to notoryczne. Dziewczynka drobna, około 10 lat, wyprowadza dwa psiaki. Duży sięgający jej do pasa terier i malutki kundelek. Nieraz ten duży rzucał się do mojej suni, wielkości do kolana, gdzie ona nauczona jest niereagowania na obce psy, podkula ogon, ucieka. Dziecko nie jest w stanie tego większego psa utrzymać. Zwracałam jej uwagę wielokrotnie, żeby zszedł z nią ktoś dorosły, bo jak trafi na psa, który będzie agresywny, to dojdzie do tragedii. Nic oczywiście to nie dało. Dalej chodzą w pakiecie. Jak widzimy z daleka, zmieniamy oczywiście kierunek. Czy naprawdę musi się coś stać, żeby dorośli zrozumieli, czy to ja jestem taka nadwrażliwa. Zobaczcie, jak niewiele tutaj brakuje do tragedii. Jeśli pojawi się drugie dziecko, które też nie będzie potrafiło utrzymać swojego psa, to w najlepszym wypadku dojdzie do pogryzienia między psami, a w najgorszym dzieci ucierpią, ponieważ będą próbowały swoje psy rozdzielać. Za każdym dzieckiem, pamiętajmy, stoi rodzic. Rodzic, który powinien być odpowiedzialny, rozumny, przewidujący mogące zaistnieć wydarzenia. Niestety zdarzają się tacy, którzy puszczają na spacer dzieci zupełnie niepanujące nad zwierzęciem. Wyprowadzają je ku uciesze dorosłych, te dzieci. I tacy rodzice myślą, że podziecha w ten sposób nauczy się odpowiedzialności, w cudzysłowie. Bo przecież sama chciała psa. Po pierwsze, pies nie jest i nigdy nie będzie dla jednej osoby, co zawsze podkreślam, a już tym bardziej pies nie jest dla dziecka. Pies jest żywą istotą, która myśli odczuwa emocje dokładnie tak samo jak człowiek. Czyli odpowiedzialność dziecko zyskuje kosztem psychiki psa. Jak wygląda kwestia prawna odnośnie wyprowadzania psa na spacer? Według kodeksu wykroczeń do roku 2008 artykuł 77 paragraf 1 mówił: kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Na szczęście, słuchajcie, w związku z problematycznym zachowaniem psów, oczywiście zachowaniem powodowanym przez ludzi, te kary podniesiono w grudniu 2018 roku. Więc obecnie ten sam przepis mówi: kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do wysokości 1000 zł. Albo też karze nagany. Jest to jednoznaczne z tym, że każda osoba dorosła bez względu na wiek, która nie jest w stanie utrzymać psa, bo to nie dotyczy tylko dzieci, podlega wcześniej wymienionemu mandatowi. W przypadku dzieci mandatowi podlegają oczywiście jego prawni opiekunowie. Każda sytuacja, w której dziecko zostanie przez policję lub też straż miejską zatrzymane w towarzystwie psa rasy średniej lub dużej, szczególnie psa niebezpiecznego, będzie oznaczała bardzo wysoki mandat dla jego rodziców lub innych prawnych opiekunów. I tutaj apeluję do naszych władz, naszej policji, naszej straży miejskiej, żeby nie bali się chociażby zwracać uwagę, że nie musi to być od razu kara 1000 zł, ale żeby oni nie bali się zatrzymywać dzieci, które podróżują, spacerują z ogromnym psem. Bo jeżeli nie wy, to kto ich zatrzyma? Potem zatrzymują je dopiero osoby, które już widzą, że stał się niestety wypadek. Kolejna rzecz. W myśl artykułu 5 ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku ras uznawanej za agresywną lub psa stwarzającego niebezpieczeństwo dla otoczenia, czyli nie tylko te wszystkie rasy agresywne, ale też psy, które wykazują agresję, jest bezwzględne prawo trzymania psa na smyczy oraz pies musi mieć nałożony kaganiec. To, o czym rozmawialiśmy z panem Krzysztofem i z panem Darkiem. Psy, które są niebezpieczne, które są nieprzewidywalne, muszą mieć nałożony kaganiec. Jeśli chodzi o nasze poznańskie przepisy dotyczące spacerów z psami, które zaczerpnęłam z portalu naszego miasta www.poznań.pl. Po pierwsze, pies musi być zaopatrzony w obroże wraz z adresówką. No wiadomo, w razie jakby się zgubił, to też Straż Miejska musi móc odnieść go do właściciela. Niestety też często z mandatem, ponieważ jeżeli pies nie jest pod naszą opieką, no to należy nam się też nagana. Po psie należy bezwzględnie, słuchajcie, sprzątać. Sprzątać oczywiście nieczystości, które on pozostawia. Niestosowanie się do tego przepisu grozi mandatem do 500 zł. Odchody możemy wyrzucać zarówno do małych koszy na odpady, jak i do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników. Ze sprzątanie odchodów związane są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz też ludzie niewidomi korzystający z pomocy psów przewodników. Dodatkowo w myśl paragrafu 11 na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i to tylko przez osoby, które są w stanie sprawować nad nimi odpowiedni nadzór. Dalej w paragrafie 11 czytamy, że zwolnienie z psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku jest dozwolone, ale trzeba też mieć na uwadze to, że niezależnie od postanowień zawartych w ustawie w paragrafie 11 regulaminu, w ramach zapewnienia kompleksowej ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi na terenie nieruchomości przeznaczonych do użytku na obszarze naszego miasta, z regulaminów porządkowych zarządców, szczególnie właśnie poszczególnych terenów, a także uchwały Rady Miasta Poznania, mogą wynikać dodatkowe restrykcje związane z obecnością psów dotyczące osób otrzymujących tych zwierzęta, więc warto się z nimi zapoznać. I tutaj, jeżeli chodzi o ogólne miejsca, gdzie właśnie to spuszczanie ze smyczy jest dozwolone, jest to w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli, pełnej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, a sama obecność psa bez uwięzi nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. Obowiązek założenia kagańca dotyczy w tym wypadku psów raz uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu. Chociaż tutaj, zobaczcie, mamy troszeczkę takie masło maślane, albo nie masło maślane, tylko raczej jedna rzecz wyklucza drugą. Skoro mamy mieć spuszczone zwierzę, nad którym sprawujemy kontrolę i psa, który nie jest uciążliwy i nie powoduje zagrożenia, no to dlaczego mamy mu... To dziwne jest to, że dalej jest napisane, że obowiązek założenia kagańca dotyczy w tym wypadku psów zagrażających otoczeniu. Bo skoro nie możemy ich puszczać, no to się jedno w drugie wyklucza. W każdym razie dalej czytamy, że na terenie ogrodzonego wybiegu dla psów też można oczywiście puszczać psy ze smyczy. Natomiast również tutaj, jeżeli mamy do czynienia z psami agresywnymi, te psy muszą mieć założony kaganiec, psy raz agresywnych. Jedyne odstępstwo od tego paragrafu jest wówczas, kiedy na terenie takiego parku dla psów, na terenie takiego wybiegu dla psów przebywa tylko i wyłącznie właściciel z jednym psem, właśnie na przykład tej rasy agresywnej. Każdorazowo przy zwalnieniu psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku musi zostać spełniony warunek, że cechy osobnicze zwierzęcia nie stwarzają zagrożenia dla ludzi czy też innych psów, a osoby utrzymujące psy zobowiązane są do podejmowania środków ochrony chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, bo nie każdy musi chcieć mieć łapy psa na swoich spodniach, o czym jeszcze zaraz będziemy mówić. Będziemy o tym mówić po przerwie i nie omieszkam też wam wyjaśnić, dlaczego w mojej ocenie jako behawiorysty dzieci nie powinny wyprowadzać same zwierząt na spacer.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o psach na spacerze, o regulacjach prawnych odnośnie psów na spacerze i o tym, że dzieci i psy na spacerze, szczególnie psy raz dużych, to nie jest dobry pomysł. W przerwie zadzwonił do mnie pan Darek, który chciał sprostować, trochę też przeprosić pana Krzysztofa za to, że tak naskoczył, że stwierdził, że kaganiec absolutnie nie powinien być psu nakładany, chyba że chodzi o rasy agresywne czy też niebezpieczne. Oczywiście pan Darek się właśnie w tej kwestii zgadza, że jeżeli pies jest niebezpieczny, czy też pies jest problemowy, jest psem rasy niebezpiecznej, to w takim wypadku ten kaganiec powinien być założony. Natomiast ustaliliśmy też z panem Darkiem, czego wcześniej nie powiedziałam, że ten kaganiec musi być fizjologiczny. A więc to musi być taki kaganiec, w którym pies będzie w stanie się napić wody, będzie w stanie spokojnie otworzyć pysk, w którym pies nie będzie się dusił. Bardzo często widzę, słuchajcie, Boże, nawet w tramwajach osoby, które po prostu takie kagańce niefizjologiczne, takie taśmy na pysk psom zakładają. Pies nie jest w stanie w tym nawet oddychać, nie jest w stanie w tym zaczerpnąć odrobinki świeżego powietrza. No i niestety taki pies może dostać nawet udaru cieplnego w przypadku, kiedy temperatura na zewnątrz jest po prostu znaczna. Przejdźmy sobie do meritum, do tytułu tej audycji. Jeszcze na pewno będę mieć czas na telefony. Wiem, że żeście się rozdzwonili, ale pozwólcie mi jeszcze chociaż do połowy opowiedzieć, a potem obiecuję, że odbiorę telefon. Dlaczego według mnie dziecko nie powinno wyprowadzać psa same na spacer? Pies prowadzony przez dziecko, a więc przez osobę nie do końca wykształconą psychicznie, będzie zawsze czuł się niepewnie. Zwierzę jest o wiele bardziej inteligentne niż nam się wydaje i już po kilku lub kilkunastu spacerach świetnie zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo nieprzewidywalny potrafi być dziecko. W związku z tym nigdy nie będzie czuło się bezpiecznie pod jego opieką. Brak bezpieczeństwa niestety powoduje obniżenie nastroju i skłonność do pojawienia się zachowań lękowych i też agresywnych. Jakie są według mnie główne argumenty przeciw wyprowadzaniu psa przez dziecko, szczególnie te, które nie ukończyło 15 roku życia? Po pierwsze, brak umiejętnego rozpoznawania emocji psów. Wielu dorosłych właścicieli nie rozumie psów, nie znają podstaw psiego etogramu, czyli psich emocji, psich zachowań. Traktują każdą pogoń na wybiegu za zabawę psów, a każde warczenie za objaw bezwzględnej agresji i każdy pies, który warczy, jest psem niebezpiecznym, co oczywiście jest bujdą. Dzieci tym bardziej nie są w stanie tego rozróżnić, co może też rodzić konflikty na smycze. Skoro rodzice nie nauczą dzieci tego, w jaki sposób psy się między sobą zachowują, bo sami o tym nie wiedzą, no to skąd ma dziecko się tego dowiedzieć? Może się dowiedzieć tego od pana jakiegoś właściciela psa w parku, który może powiedzieć mu różne rzeczy, które nie do końca też muszą być z prawdą gdzieś tam, mogą się po prostu z tą prawdą mijać. Druga rzecz to brak siły fizycznej w przypadku ataku większego psa. To, co już wcześniej powiedziałam, według kodeksu wykroczeń artykuł 77, paragraf 1. Kto nie zachowuje zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywnych do 1000 zł, karze też nagany. Jest to jednoznaczne z tym, że każda osoba dorosła, bez względu na wiek, która nie jest w stanie utrzymać psa, podlega wcześniej wymienionemu mandatowi. W przypadku dzieci mandatowi oczywiście podlegają jego prawni opiekunowie i tu jeszcze raz proszę nasze władze miasta, żeby kiedy widzicie, moi drodzy policjanci, droga straż miejska, widzicie osobę nieletnią z dużym psem, szczególnie taką, gdzie ten pies po prostu szarpie tym dzieckiem, albo dużego psa, szczególnie w kolczatce z nieletnim dzieckiem. Taki pies niestety jest maszyną w rękach tego psa i może spowodować zagrożenie. Taka osoba powinna dostać upomnienie, oczywiście mam tu na myśli, że i rodzice tej osoby, opiekunowie powinni dostać upomnienie, ewentualnie mandat, jeżeli ta sytuacja się powtarza. Kolejna rzecz. Dziecko jest tylko dzieckiem, słuchajcie, i zawsze może mu wpaść do głowy jakiś niemądry pomysł. My też jako dzieci mieliśmy niemądre pomysły. Jakie pomysły są najbardziej szkodliwe dla psów? Po pierwsze, przywiązywanie psów pod sklepem, do ogrodzeń, do słupków, podczas gdy dziecko chce się pobawić z innymi dziećmi i nie ma czasu na spacer. Nie ma czasu na spacerze dla psa. A pamiętajmy, że spacer z psem jest głównie dla psa, a nie dla dziecka. Po drugie, podchodzenie ze swoim psem do każdego nadpotkanego na spacerze innego czworonoga, co często prowadzi do agresji ze strony niepewnego psa prowadzonego przez dziecko. Po trzecie, używanie metod awersyjnych w przypadku złości, szczególnie szarpania psa, podnoszenia psa za smycz w górę, ale niestety także bicie psa, ponieważ dzieci są bardziej nieprzewidywalne w tej kwestii, a jeżeli widzą w domu, że na przykład tata czasami uderzy psa gazetą, to dlaczego by tego psa na smyczy, tą smyczą nie uderzyć? Czwarte, zmuszanie psa do podejmowania aktywności, na które zwierzę nie ma ochoty albo też zwyczajnie się ich boi. I piąte, brak odpoczynku. Pies pod opieką dziecka potrafi zniknąć na kilka godzin. Dla szczenięcia taki okres bez odpoczynku albo dla małego psa może być nawet zabójczy. W grę wchodzą też aktywności nieodpowiednie dla małych psów, dla szczeniąt oraz aktywności w złych warunkach pogodowych. Tutaj również dostałam przykład od pani Ewy ze Szczepankowa. Nieraz byłam świadkiem, jak dzieci idące z psem ciągną go, kiedy tylko się zatrzyma coś poniuchać. Nie wspomnę o bezpieczeństwie psa i dziecka. Kiedyś biały dzień, 35 stopni, w cieniu zauważyłam chłopca jadącego na rowerze i małego, ledwo żyjącego psiaka tuż przy nim na smyczy. Zatrzymałam się i powiedziałam, żeby dał psu odpocząć, bo to nie pora na bieganie w futrze. Dziecko stwierdziło, że pies musi się wybiegać, być wyprowadzony na spacer, żeby się zmęczyć. No i pojechał dalej. Taka aktywność, słuchajcie, dla psa jest zagrożeniem jego życia, zdrowia. I w myśl artykułu 6 ustawy 2, ustępu 2 ustawy o ochronie zwierząt jest traktowana jako znęcanie się nad zwierzęciem i może być zgłoszona do odpowiednich służb. Jeszcze jedna rzecz, czyli pozwalanie na niekontrolowany dotyk przez inne dzieci. Często pies kupiony dla dziecka staje się maskotką, czymś, co ma dać mu popularność wśród kolegów, czym można się pochwalić. W związku z czym piesek już od szczeniaka jest zagłaskiwany przez tony rąk, co często prowadzi do niechęci wobec dzieci, a potem wszelkich innych przechodniów. Druga czwarta bardzo ważna rzecz. Uzależnienie od smartfonów, czyli rozmowa i też rozmów ze znajomymi. Niezwracanie uwagi na to, co robi pies. To jest problem XXI wieku. Dziecko wychodzące na spacer powinno zostawić telefon w domu albo mieć jasno określone, że nie powinno go używać do celów innych niż kontakt z rodzicem. Niestety w internecie utarło już się takie określenie smartphone zombies, a więc ludzie, którzy chodzą wgapieni w ekran, nie zwracający uwagi na rzeczy ich otaczające. Niestety dziecko, które idzie w ten sposób z psem, nie zwraca uwagi na to, czy inny pies do niego nie podchodzi, czy na przykład pies nie wybiega na ulicę. To jest krok od tragedii. Kolejna rzecz. Brak zaufania ze strony psa, to o czym już wspomniałam wcześniej. Pies bez względu na wielkość nie będzie mieć zaufania do dziecka, szczególnie takiego, które nie rozumie jego mowy ciała. Może to powodować pojawienie się u psa różnego rodzaju problemów behawioralnych. U małych piesków wyprowadzanych przez dzieci obserwujemy na przykład szczekanie na przechodniów, rowerzystów, psy, wyrywanie, atakowanie. Na początku tylko, kiedy wyprowadza je dziecko, a potem też niestety, kiedy wyprowadza je dorosły. Nam się wydaje, że małe pieski szczekają. Nie, szczekają, bo my je tego nauczyliśmy. Same z siebie nie będą szczekały. Mam świetną sąsiadkę, zresztą moją koleżankę dobrą z podstawówki, która ma psa Yorka, w ogóle nie szczeka. Jest świetnie prowadzony przez nią i przez jej partnera. Takie psy mogą nie szczekać, tylko muszą być dobrze prowadzone od początku. Tak jak już wcześniej wspomniałam, brak zaufania to obniżenie bezpieczeństwa, co powoduje ciągły strach, który może przerodzić się w różnego rodzaju fobie niezwiązane ze spacerem. Poza tym wchodzi coś takiego jak niechęć do wychodzenia z dzieckiem, zapieranie się, częste próby ucieczki, no i też agresja w domu w stosunku do dziecka. A co jeśli dziecko bardzo chce? Co jeżeli my chcemy, żeby nasze dziecko wyprowadzało psa na spacer, ponieważ uważamy, że jest ono bardziej odpowiedzialne niż inne dzieci w jego wieku? Po pierwsze, jeśli jest to pies rasy średniej lub dużej, dziecko nie jest w stanie go utrzymać. I narażasz w najlepszym przypadku, siebie na mandat w wysokości 1000 zł, a w najgorszym dziecko i psa oraz inne osoby na uszczerbek na zdrowiu. Nie jest to odpowiedzialne zachowanie. Jeśli pies jest rasy małej albo średniej, do 10 kg, wówczas dziecko powinno zostać dokładnie poinformowane o najważniejszych aspektach spaceru, a pies powinien być zaopatrzony w wygodne szelki typu gard, smycz inną niż automatyczna, najlepiej około 3 metrów i obroże z adresówką. Co powinno wiedzieć dziecko? Że spacer jest dla psa, więc poświęcamy psu czas. Można z nim ćwiczyć sztuczki, wykonywać z nim zabawy węchowe. Pies powinien mieć możliwość swobodnej eksploracji. Może wąchać trawniki, drzewa itd., itd. Dziecko powinno czekać, aż pies skończy te czynności, ponieważ jest ona tym, czym dla dziecka media społecznościowe. Nie powinno się w trakcie spacerów pozwalać dotykać psa innym dzieciom, innym osobom. Nie powinno się korzystać z telefonów innym niż ten, żeby zadzwonić do opiekunów. Nie powinno się słuchać muzyki na słuchawkach. Psa należy też szanować. Nie wolno go bić, szarpać, krzyczeć na niego. po psie należy sprzątać, o tym warto pamiętać. Nie wolno też podchodzić do obcych psów, szczególnie tych dużych. Dziecko potrafiące czytać powinno przerobić cieniutką książkę pod tytułem Sygnały uspokajające, czyli jak psy unikają konfliktów, autorstwa Turit Rugas, żeby mieć pojęcie o zachowaniach psów. Spacery z dzieckiem nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Pies nie może mieć możliwości podchodzenia do każdego przechodnia, ponieważ nie każdy życzy sobie łapek szczeniaczka, czy też dorosłego psa na swoich wypranych spodniach. Dziecko do ukończenia 18 roku życia bez opieki dorosłego nie ma prawa wchodzić czworonogiem na wybiegi, co jest bardzo, bardzo istotną informacją. Co w przypadku, słuchajcie, gdy macie dużego psa, spokojnego psa? Przecież on nie stanowi zagrożenia. Dorosły, duży, nawet spokojny pies pod opieką dziecka nie będzie czuł się pewnie. U psów starszych mogą wytworzyć się reakcje lękowe, powodujące zagrożenie dla otoczenia. Dodatkowo wiele obcych psów wyprowadzanych na spacery przez inne osoby boi się dużych ras, co może spowodować atak, sprowokować je do ataku. Jeśli duży pies zostanie zaatakowany przez mniejszego psa, z pewnością mu odda, a nasze dziecko nie będzie w stanie rozdzielić zwierząt. Dodatkowo istnieje zjawisko zwane w psychologii zwierzęcej przekierowanie frustracji, też przekierowanie agresji. Pies będący w amoku może przekierować właśnie zachowania agresywne na opiekuna, czyli nasze dziecko, nie będąc nawet do końca świadomym, że gryzie własnego przewodnika. Dodatkowo znowu pojawia się nam kwestia prawna, a więc grozi nam mandat w wysokości 1000 zł. Podsumowując, dziecko nigdy nie będzie dobrym przewodnikiem dla psa, jako same na spacerze, bez względu na jego wielkość, ponieważ zwierzę nigdy nie będzie czuło się przy nim dostatecznie pewnie. Wyprowadzanie psa przez dziecko może powodować u psa różnego rodzaju problemy behawioralne. Pozwalając małoletniemu na samodzielne wyprowadzanie dużego lub średniego psa na spacerę, narażamy zarówno nasze dziecko, jak i innych przechodniów oraz inne psy na ogromne niebezpieczeństwo, a siebie na wysokie też kary pieniężne. Pamiętajcie też o kagańcach. Kaganiec powinien mieć nałożony pies, który należy do ras niebezpiecznych oraz taki, który wykazuje agresję. Jeżeli jesteście właścicielami nawet średniego pieska, który w bardzo niefajny sposób traktuje inne psy, który podbiega do dzieci. My niby nad nim panujemy, bo nigdy nie zdarzyło się tak, żeby to dziecko chwycił. Ale on wyrywa do tego dziecka i widać ewidentnie, że chce go za tą rączkę chwycić. Załóżcie mu kaganiec. Kaganiec fizjologiczny, przez który pies będzie mógł w odpowiedni sposób oddychać. Taki kaganiec, który będzie kagańcem lekkim, którym pies też nie zrobi krzywdy dziecku. Wy będziecie bezpieczni, pies będzie bezpieczny i inni przechodnie, osoby będące na spacerze, psy, rowerzyści, biegacze, dzieci będą na spacerze bezpieczne. To już wszystko w mojej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za taką ilość telefonów, za waszą obecność przed odbiornikami. Przepraszam też, że nie zdążyłam odebrać wszystkich. W razie co kierujcie pytania, przemyślenia na stronę Psy, Koty i Inne Kłopoty na Facebooku. Postaram się je zebrać do kupy i zrobić z tego fajny post. Tymczasem my słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Okrotowczyk.
Koty i inne kłopoty.